Chwała Bogu naszemu, że nas dzisiaj na tym miejscu zgromadził, że nam daje łaskę, miłosierdzie swoje, że nam daje tą radość i pokój w Duchu Świętym, że my możemy wywyższać imię Pana naszego i Boga Wszechmogącego. A teraz będziemy rozważali Słowo Boże. Wiecie, że rozpoczęliśmy taki cykl rozważania na temat tego, że każdy chrześcijanin ma się budować na takich biblijnych 12 kamieniach. O tych 12 kamieniach wiele razy jest mówione. Wtedy też, kiedy Izraelici przez Morze Czerwone przechodzili też, ci, którzy weszli do tej wody, mieli wynieść stamtąd 12 kamieni i z tych kamieni po drugiej stronie wybudowano ołtarz i złożono Panu ofiarę. I wielokrotnie mężowie Boży składali ofiarę na ołtarzach wybudowanych właśnie z 12 kamieni. I my jako chrześcijanie, jako dzieci Boże musimy nauczyć się budować na odpowiednim gruncie, na odpowiednim fundamencie. Wiecie, ja wam powiem, przy okazji to tak ogłoszę też, że mamy już strop zalany, pierwszy strop w naszym kościele. Kochani, jest to dla nas wielka radość, bo będziemy mieli tam miejsca nie tyle co tutaj, bo przygotowujemy miejsce na 700 osób, także wszyscy na pewno wejdziemy, będziemy mieli miejsca siedzące. Dlatego też modlimy się i walczymy przed Panem, aby nic nie spowodowało zatrzymania tego działania w imieniu Pańskim. Ale wiecie co? Zanim zaczęliśmy budować, jak tylko kupiliśmy plac, trzeba było w pierwszej kolejności zamówić geologa. O, tak on się nazywa. Który miał zbadać dokładnie grunt. Czy można tam wybudować na tym gruncie kościół, taki budynek? I wiecie, kochani, badania przeprowadzili, a myśmy tak w zasadzie jak kota w worku kupowali, bo nie wiedzieliśmy, czy tam kościół można wybudować, czy nie. Nawet nie wiedzieliśmy, że trzeba się tym zainteresować. No ale kiedy już przyszło do planowania, to się okazało, że najpierw trzeba geologiczne badanie zrobić. I okazało się, że grunt jest odpowiedni, właściwy, można budować. I kochani, chrześcijanie muszą mieć grunt odpowiedni, wiecie? Żeby budować, żeby swoje życie oprzeć na czymś, to musi być to odpowiedni grunt. I teraz zaczęliśmy omawiać właśnie tych 12 kamieni, na których budować mamy swoje życie jako chrześcijanie, abyśmy nie doznali porażki, weszli do Królestwa Pana naszego i Boga Wszechmogącego. Omówiliśmy już modlitwę walczącą, nadzieję, wiarę i pokorę. Dzisiaj zajmiemy się kamieniem, który się nazywa Słowo Boże. I drugi kamień, który dzisiaj będziemy omawiać, to jest miłość. Wiecie, na Słowie Bożym i na miłości. Dzisiaj będziemy rozważać, co to oznacza dla nas, jako dla dzieci Bożych, jako dla chrześcijan, budowanie na Słowie Bożym i na miłości. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 6 rozdział, od 31 wersetu, przeczytamy do 70. 31 werset 6 rozdziału Ewangelii Jana, 1144 strona, 1144. Czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie. Chociaż widzieliście mnie, wszystko, co mi daje Ojciec, przychodzi do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko Niemu, iż powiedział, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. I mówili, czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić, z nieba stąpiłem? Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział ojca, ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje, pije krew moją, ten ma żywot wieczny. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moje jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje, pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło, twarda to mowa, któż jej słuchać może? A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im, to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Jezus odpowiedział im, czy nie 12 was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem. Kochani, to są takie twarde, mocne słowa. Jeden z was jest diabłem. Gdybym ja tak stanął teraz przed wami i powiedział, jeden z was jest diabłem. Losować będziemy, który to? Chyba nie ja, panie. Widzimy, jak to jest, ale uczniowie posłyszeli to. Jak Jezus Chrystus do nich to powiedział. I do tego wszystkiego my to jesteśmy takimi ludźmi, którzy mylą się. Nieraz mówią i to się nie zgadza w ogóle, nie? Ale Jezus Chrystus, jak coś powiedział, to niebo i ziemia mogą przeminąć, ale słowa Jego nie przeminą. Więc tu nie ma żadnej pomyłki. Jak Bóg powiedział, jak Jezus Chrystus, Syn Boży powiedział, to tak dokładnie będzie. Łatwiej jest niebu przejść, niż minąć jednej kresce z Jego zakonu, z Jego słowa. Dlatego przychodzimy przed oblicze Boże i mówimy, Słowo Boże jest podstawą życia chrześcijanina. Słowo Boże jest fundamentem do budowania naszego życia. Oczywiście, budując nasze życie, możemy mieć różne życie na uwadze. Albo nasze ziemskie życie i wtedy, żeby budować nasze ziemskie życie, to trzeba jeść ziemski pokarm, prawda? Ale żeby budować nasze życie duchowe, trzeba jeść duchowy pokarm. Jeśli chcesz żyć fizycznie i nie umrzeć, bo to najpierw zaczyna się anoreksja, a później jest śmierć, ale jeśli zaczynasz być anorektykiem w sensie duchowym i ze Słowem Bożym nie masz prawie żadnego kontaktu, to jak masz żyć? W jaki sposób? Tutaj przeczytaliśmy w tym fragmencie, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Jezus Chrystus pokazuje nam i zamiennie stosuje w zasadzie, jeśli chodzi o to, co tutaj jest powiedziane, zamiennie stosuje swoje ciało albo słowo. I Pismo Święte nam bardzo dokładnie to wyjaśnia, na czym to polega. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale pierwsze trzy wersety na ten temat mówią. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Słowo powstało, a bez Słowa nic nie powstało, co powstało. Słowo, na początku było Słowo. I to Słowo stało się ciałem, prawda? I mieszkało między nami. A któż to taki był to Słowo, które zamieszkało między nami? A to był Jezus Chrystus, który zamieszkał wśród nas. Więc zobaczmy, kiedy Jezus Chrystus mówi do nas, że mamy jeść Jego ciało, pić Jego krew, ludzie się zgorszyli i rozumieli to w zwykły, cielesny sposób. No, aż na wymioty ich zrywało, kiedy mogli pomyśleć sobie, że mają zaraz po kawałeczku kroić tego Jezusa i go sobie spożywać i do kubeczka nalewać jego krew i pić, prawda? Aż się wstrząsali, wzdrygiwali, jak on może coś takiego mówić. Ja z nim nie chcę mieć nic wspólnego. Zabrali się, odeszli, już więcej z nim nie chodzili. Ale Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że mamy duchowe rzeczy oddzielić od rzeczy cielesnych. I jeśli będziemy na duchowe rzeczy, na płaszczyźnie naszych fizycznych oczu patrzyli, nic nam się nie będzie zgadzało. Absolutnie nic. Jeśli będziemy patrzyli, że mamy żyć przez wiarę, no to jak można żyć przez wiarę, kiedy nie widzisz tego? Jak możesz wierzyć w coś, czego nie widzisz? Jak możesz uwierzyć? W jaki sposób? Kiedy posłyszysz? Słowo. Zależy, kto to słowo powiedział i jakie słowo powiedział. Jezus Chrystus powiedział kiedyś do człowieka, wstań i chodź, a on był sparaliżowany i nie mógł chodzić, nie mógł poruszać się, nie mógł normalnie funkcjonować. Co się stało? Wstał i poszedł. Co znaczą słowa Jezusa Chrystusa? Co znaczą słowa twoje czy moje? Ja mogę powiedzieć na przykład do brata Edzia, nie? Wstań i chodź. No on wstanie, będzie chodził. Ale jeśli by był chory, to już bym nie odważył się coś takiego powiedzieć. Wstań i chodź. A Jezus Chrystus mówił wstań i chodź do ludzi, którzy nie chodzili, którzy byli chorzy i sparaliżowani. Co to słowo oznaczało? To słowo oznaczało życie, zdrowie. To słowo oznaczało, że będzie działać, coś będzie funkcjonować. Jezus Chrystus nam pokazuje, że na Słowie Bożym, jeśli mamy cokolwiek w życiu naszym duchowym budować, to tylko i wyłącznie na Słowie Bożym. Wszystko przeminie. Jak chcesz zbudować coś na ziemi? Budujesz dom. Wielu spośród nas buduje domy, prawda? I zaczynamy mieszkać w tych domach. Stoją one na ziemi. Ale Pismo Święte mówi, niebo i ziemia przeminą. Jak myślisz, twój dom przeminie czy nie? No oczywiście, że tak. To po co budować? No właśnie, no po co budujesz? Po co budujesz? Żeby zaspokoić swoje potrzeby fizyczne, cielesne. Masz je zaspokoić. I Bóg wcale nie ma nic przeciwko temu, bo jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Co robili ludzie wtedy? Jedli. Pili. Co oni robili? Jejku. My byśmy nigdy tak nie robili. Żenili się. Za mąż wydawali. My byśmy czegoś takiego nigdy nie zrobili. Budowali. szczepili, sadzili. Normalne rzeczy robili. Czy myślicie, że Jezus Chrystus zarzucał im to, że wy w ostatecznych czasach, za dni Syna Człowieczego, będziecie jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, będziecie szczepili, sadzili, budowali i nie wolno tego robić. Jezus Chrystus wcale im nie powiedział, że źle robią i że za dni Syna Człowieczego będą też tak źle robić. Jezus Chrystus powiedział, że to wszystko będą robili, bo to jest normalne, życiowe, ale co im zarzucił? I nie myśleli. A więc co mamy robić? My mamy być ludźmi, którzy robią zwykłe, codzienne nasze sprawy. Wykonują. Ale mamy myśleć. Wiecie, ja przypominam sobie, jak profesor w szkole kiedyś zawsze mówił, myślenie ma kolosalną przyszłość. I to jest prawda. Bo jak myślimy, to zaczynamy zwracać uwagę na to, co jest do nas mówione. Ktoś coś do nas mówi. A my spośród tych wszystkich słów, które do nas docierają, wybieramy te, które pochodzą od Pana. I na tym mamy budować. I to jest to, co my mamy robić w życiu naszym na co dzień, wybierać słowa Pana. Jana 7 rozdział, 37 werset i kilka wersetów poniżej mówi tak. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy z niego w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli, to jest naprawdę prorok. Widzimy? My mamy być ludźmi, chrześcijanami, dziećmi bożymi takimi, którzy zaczynają wypowiadać słowa, które żyją, które darzą życiem, które czynią, wykonują pracę. My mamy być ludźmi, którzy mają wpływ na to życie. Jeżeli zaczynamy mówić, to mamy mówić w imieniu Pańskim. Mamy mówić pod wpływem Bożego Ducha Świętego. Jeżeli coś ma żyć, jeżeli społeczność ma żyć, to musi dostawać żywe, autentycznie żywe słowo. I to słowo musi ożywić. Bracie i siostro, ty masz wypowiadać słowo nie od siebie. Jezus Chrystus powiedział tak, ja mówię kiedy? Wtedy, kiedy słyszę, jak mój ojciec mówi. Tak mówi Słowo Boże. Ja mówię wtedy, kiedy jestem pod wpływem Bożego Ducha Świętego. Ja mam być człowiekiem, który zaczyna wypowiadać i te słowa zaczynają żyć. Normalnie zaczynają żyć. Jak wypowiadasz te słowa i one są proroctwem od Pana, one są jakimś słowem budującym od Pana, one są jakimś słowem wiedzy, to jest coś, co pochodzi po prostu od Boga i zaczyna żyć, wchodząc do ludzi, dotykając życia ludzi, zaczyna żyć. Zaczynasz wypowiadać słowa w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, masz rozmowę z jakimś człowiekiem, zaczynasz do niego mówić i patrzysz, nie bijesz go, nie dotykasz go nawet, siedzisz w odległości od niego, a on zaczyna płakać. No co ja mu zrobiłem? No co ja mu zrobiłem, że on zaczyna płakać? Zaczyna płakać, zaczyna wyznawać grzechy, zaczyna pod wpływem czego? Słowa. Pod wpływem słowa. I to słowo, które wypowiadasz, nie ma zabijać człowieka, bo słowem można człowieka zabić. Ale słowo ma podnosić człowieka na duchu i dawać mu nadzieję na przyszłość. Nie chodzi o to, że przychodzisz do człowieka, który akurat jest w smutku, bo ktoś tam w jego rodzinie zmarł, i poklepujesz go po ramieniu, mówisz, nie martw się, stary, będzie dobrze. Dobrze będzie, nie przejmuj się. Pocieszysz go bardzo? Ale jeśli na przykład powiesz do człowieka, chodź, idziemy. Idziemy do grobu. Jezus kiedyś tak do Marii powiedział, chodź, idziemy do brata twojego do grobu. Pani, już cuchnie. Już tyle dni w grobie, już cuchnie. A Jezus Chrystus przyszedł i co zrobił? Nie poklepał po ramieniu Marii czy Marty i powiedział, nie martwcie się, oj, tam w przyszłości, ta, spokojnie. Jezus Chrystus przyszedł do grobu i powiedział, Łazarzu, wyjdź sam. Sprawił radość dla tych kobiet, dla sióstr, a powiedział tylko słowo. Rozumiemy, co oznaczać ma słowo? Słowo musi darzyć życiem. Musi się postarać o takie słowo od Pana, które zacznie wykonywać pracę. Musi wykonywać konkretną pracę. Czytaliśmy tutaj w Jana w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie było to powiedziane. Wszystko przez słowo powstało, a bez słowa nic nie powstało, co powstało. Jeśli coś oglądasz dookoła siebie, to wiedz, że najpierw było słowo, wypowiedziane zostało i to wszystko powstało. Gdyby nie było Bożego Słowa, ciebie i mnie też by nie było na tym świecie. Było Boże Słowo i ono zaczęło działać. I dlatego my mamy do Słowa Bożego przywiązywać jako chrześcijanie. Jako chrześcijanie. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, nie musisz przywiązywać do Słowa Bożego specjalnej wagi. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, to musisz do Słowa Bożego przywiązywać ogromną wagę. Jest powiedziane w Jana w 8 rozdziale, w 31 wersecie, ja tu kilka wersetów przeczytam. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. A czemuż to nie rozumiecie tego, co do was mówię? Bo nie jesteście w stanie słuchać słowa mojego. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Słuchacie Słowo Boże? Czy lekceważycie Słowo Boże? Przyjmujecie Słowo Boże do serca? Wbudowujecie go w swoje życie? Czy nie wbudowujecie? Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi i chcę, żebyśmy to zaakceptowali i wiedzieli doskonale. Dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Każdy, kto nie słucha Słowa Bożego, nie chce słuchać Słowa Bożego, z Boga nie jest. I musimy to zaakceptować. Jeśli wytrwacie w Słowie Moim. Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, jeśli wytrwacie w Słowie Moim, masz chodzić w Moim Słowie, masz pić Moje Słowo, masz jeść Moje Słowo, masz myśleć o Moim Słowie, masz żyć Moim Słowem, masz wypowiadać Moje Słowo, masz nauczyć się tego, że jak masz w sobie Słowo i ono jest zapieczętowane Bożym Duchem Świętym, to wypowiadasz to Słowo, nie swoje Słowo, Boże Słowo. I rzeczy zaczynają się dziać. Wiesz, że wypowiadając Słowo Boże, będziesz widział Boże cuda, będziesz widział Boże uzdrowienia, będziesz widział Boże działanie, będziesz widział wspaniałe działania Boże. Jeśli wypowiadasz nie swoje słowo, ale Boże słowo. A po to, żeby wypowiadać Boże słowo, trzeba być Bożym człowiekiem. Pismo Święte mówi w drugim Piotra, w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie. Drugi Piotra 1:21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boga, niesieni będąc Duchem Świętym. Tu w tym tłumaczeniu macie napełnieni. Oryginał dokładnie mówi niesieni. Wiecie, co to oznacza? Że zaczynamy wypowiadać słowo, kiedy zaczyna unosić nas Duch Święty. Bierze nas i unosi. Wkłada słowa w nasze usta. Po prostu zaczynasz mówić pod wpływem Ducha Świętego. Może nie chcesz mówić, może nie jesteś gotowy, żeby mówić i raptownie ogarnia ciebie Boża fala, Boże namaszczenie. Wstępuje na ciebie Duch Święty. Zaczynasz unosić się i wypowiadasz słowa. Słowa, których oczywiście możesz zatrzymać. Duchy proroków są poddane prorokom. Ale musiałbyś się wtedy sprzeciwić Duchowi Świętemu. Wtedy sprzeciwiam się Duchowi Świętemu i zatrzymuję to, co Duch Święty chce zrobić. Czy na tym polega współdziałanie z Bogiem? Że zatrzymujesz to, co Bóg chce przez ciebie zrobić? Jeśli jesteś narzędziem Bożym, to Bóg chce przez ciebie wypowiadać swoje słowo. Wiesz, co Bogu się upodobało? Żeby ludzie doznawali uzdrowienia, żeby ludzie doznawali uwolnienia, żeby ludzie doznawali dobrej porady, otrzymywali ją od Boga. Przez kogo? W miejsce Chrystusa, co tam jest powiedziane? Poselstwo sprawujemy, słowa wypowiadamy. Jezus Chrystus chodził po tej ziemi, On wypowiadał to słowo. Jezus Chrystus odszedł do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca, oręduje za tobą i za mną, a w miejsce Chrystusa, który siedzi po prawicy Boga Ojca i nam pomaga, jesteś ty. Jeśli Bóg nie użyje twoich ust, to czyich ma użyć? Słowo, słowo, mówię żywe słowo. Z ciebie musi wychodzić żywe Boże Słowo. Na tym masz budować. To jest podstawa. Karmisz się tym Słowem. Jesz ciało Chrystusa. Pijesz Jego krew. Łakniesz tego Słowa Jego. On wypowiada to Słowo. Daje ci to Słowo. Karmisz się tym i zaczynasz tym oddychać. Zaczynasz to wypowiadać. To zaczyna z ciebie wychodzić. Zaczynasz mówić pod wpływem Ducha Świętego. Jesteś niesiony przez Ducha Świętego. Jesteś prowadzony Jego mocą. Jesteś prowadzony Jego mądrością. Możesz oczywiście w innym imieniu przemawiać. Możesz oczywiście, tak jak rząd na przykład często nie wypowiada swojego zdania, tylko mają zastępczego człowieka, który to zdanie wypowiada. Jak on się nazywa? Rzecznik prasowy. To jest człowiek, który wypowiada w ich imieniu to, co oni chcieliby powiedzieć. I tak samo Bóg chce wypowiadać swoje słowa do ludzi przez ciebie i przeze mnie. Wiesz, co to oznacza? Wiesz, jak to oznacza w twoim życiu napełnienie się Bożym Słowem, żeby później to Słowo z ciebie wychodziło? Możesz różnie to wykonywać. Możesz się nauczyć wiersza na pamięć, wypowiadać słowa, które ktoś kiedyś napisał. Czy Bogu o to chodzi, żebyś ty się nauczył jakiś fragment Jego słowa i tylko cytował? Bóg chce, abyś wypowiadał Jego słowo i wyjaśnił Jego słowo. Dlatego daje ci możliwość napełniania się Jego słowem i daje ci Ducha Świętego, byś pod wpływem Ducha Świętego podał Boży komentarz. Proroctwo nie podlega dowolnemu wykładowi. Nie podlega dowolnemu wykładowi. Jaki jest wykład proroctwa? Taki, jak Duch Święty go poda. Taki jest wykład. Dlatego my musimy się nauczyć żyć w Słowie, i to w taki sposób, aby Słowo stało się żywe w naszym życiu. Żywe, Całe pismo, 2 Tymoteusza 3,16 mówi, całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Słowo Boże. A ty jak mówisz, to masz mówić jak? Tak jak Słowo Boże. Dokładnie tak jest powiedziane. 1 Piotra 1,23 mówi tak. Jesteście bowiem odrodzeni, nie z nasienia, które ginie, lecz z tego, które nigdy nie niszczeje. Ze Słowa Bożego wiecznie żywego, nieprzemijającego. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Widzimy, jak Słowo ma funkcjonować w naszym życiu? To nie jest tak, że my w życiu naszym, odrodzeni z nasienia skazitelnego, mamy funkcjonować jak zwykły człowiek na świecie. To nie jest tak. Pismo Święte bardzo nam wyraźnie mówi, że wszelkie ciało jest jak trawa, to wszystko usycha, ale Słowo Boże nigdy nie ginie. Słowo Boże wykonuje pracę, z którą zostało wysłane. I tak w wielu miejscach Słowa Bożego jest powiedziane, że Słowo, które Bóg wypowiedział, wykona pracę, którą Bóg wypowiedział. Jeżeli jest powiedziane, za grzech jest śmierć, to to Słowo zostanie wykonane. Jeżeli Bóg powiedział, że jeżeli nie będziesz czekał na Jego przyjście, to może się okazać, że znajdujesz się tam, gdzie nie chciałbyś być, to znaczy, że to Słowo się wypełni. Możesz wierzyć w to, możesz w to nie wierzyć, możesz to zlekceważyć, może cię to w ogóle nie interesować, nie obchodzić. Absolutnie. Ale nieznajomość prawa, nawet u nas na świecie jest to powiedziane, nieznajomość prawa nie chroni ciebie przed odpowiedzialnością. Wcale nie chroni to ciebie, że ty nie wiedziałeś. Staniesz przed Bogiem i powiesz, ale Boże, ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem o tym. A Bóg wtedy co zrobi? Pokaże ci wszystkie sytuacje z twojego życia, w której posyłał do ciebie odpowiednich ludzi, żeby ci o tym powiedzieli, a ty wszystko odrzucałeś i nie chciałeś słuchać. I oczywiście w to też możesz nie wierzyć. Ale powiem tak, Słowo Boże jest prawdziwe. Dowodem na to, że Słowo Boże jest prawdziwe, co jest? Ty i ja jesteśmy dowodem na to. Sami wiecie, ile doznaliśmy wszyscy uzdrowień od Boga, które są niewytłumaczalne w żaden sposób. Lekarze nawet nie potrafią tego wytłumaczyć. Wiecie, że Bóg wśród nas czyni wielkie cuda, naprawdę wspaniałe cuda. I my tutaj bardzo często te świadectwa składamy. Wiecie, że wśród nas wydarzały się nawet takie cuda, jak wskrzeszenia zmartwych. Wiecie o tym doskonale. Nie muszę wam przypominać tych wszystkich świadectw, które były tutaj składane. Oczywiście we wszystkie świadectwa możemy nie wierzyć. Wolno nam? Oczywiście, że nam wolno. Tylko, że to nie pozwala nam wejść później do Królestwa. Dlatego powinniśmy patrzeć na Słowo i je wbudować w nasze życie. Karmić się Słowem i żywe Słowo wypowiadać. To jest ten kierunek, który Bóg nas chce ułożyć i ustanowić, abyśmy po prostu byli zwycięzcami. Abyśmy osiągnęli ten cel, z którym Słowo Boże zostało do nas wysłane. Jakuba 1, rozdział 18, werset mówi tak. Gdy zechciał, mowa o Bogu, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Jak zechciał, to nas przez słowo zrodził. Abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzenia. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo. Bóg po prostu wszczepia nas, w nas swoje słowo, które może zbawić duszę wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Po to jest Słowo Boże, żeby zobaczyć, jaki jestem. Wiecie, powiem wam szczerze, że jeśli chcę wiedzieć naprawdę, co Bóg o mnie myśli, to sięgam do Jego Słowa. I dowiaduję się, że w moim życiu jest wiele rzeczy, za które muszę Boga przeprosić. I muszę zacząć z Nim współdziałać. Bo On ku dobremu współdziała tylko z tymi, którzy miłują Go. I którzy chcą Mu służyć. I którzy Jego Słowem się karmią. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi nam w Marka 13:31. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Słowo Boże to podstawa. W Efezjan w 6 rozdziale, 17 wersecie, tam gdzie jest mowa o tej założeniu tej całej zbroi Bożej. Wiecie, co tam jest powiedziane w 17 wersecie? Na głowę załóżcie hełm zbawienia, a do ręki weźcie miecz ducha, to jest Słowo Boże. Miecz ducha, to jest Słowo Boże. W jaki sposób można rozkazywać demonom? W jaki sposób można rozkazywać chorobie? Jezus Chrystus kiedyś stanął przed drzewem i zaczął do drzewa mówić. Co uczniowie sobie pomyśleli? Co mistrz robi? Stoi przed drzewem i mówi do drzewa. Burza na morze, on do fal mówi. Dziwne zachowanie, prawda? A Jezus Chrystus nie brał kija i nie zatrzymywał fal. Nie brał siekiery i nie ścinał drzewa. Tylko powiedział słowo. I to słowo co uczyniło? Że fale ucichły i wszyscy się zdziwili. Że drzewo uschło i też wszyscy się zdziwili. Widzimy, co mamy ze słowem czynić? Mamy stać w imieniu Pańskim. I wiecie, podam wam z ostatnich dni taki przykład, który miał miejsce w środę. Akurat zalewali srok. Przyjechałem tam na budowę, żeby zobaczyć, jak to wszystko przebiega. I wiecie, no zalewają, ta pompa tam chodzi, ten beton leje się. Ja zadowolony, ucieszony, już miałem jechać, tak pobłogosławiłem, to chciałem już odjeżdżać. Pompa przestała podawać beton. No ja idę, tam się dowiaduję, co tam się stało. Popsuła się pompa. No, ten, który operator pompy zaczął tam zaglądać, mówi, no jakiś kamień pewnie zablokował tutaj coś gdzieś, nie ma przelotu, nie domyka się jakiś tam zawór, nie ma pompowania, nie ma roboty. I zaczęli próbować naprawiać. Jakieś łomy brali i tam i stukali, pukali, wodą płukali, co nie robili. Nic nie wychodzi. I ja taki bezsilny, tak mnie pod zimny oblał. Myślę, no nic nie da się zrobić, nic nie da się zrobić. No w ogóle nic się nie da zrobić. I nagle zacząłem myśleć. Dopiero wtedy zacząłem myśleć. A wiecie, co myśl ta dała? No przecież mamy Pana. Przecież możemy otrzymać Słowo. A Bóg do mnie powiedział, módl się, przeciwstawiaj się. To szatan zatrzymał tą pracę. No więc odszedłem na bok, zacząłem się modlić, zacząłem gromić szatana. Zacząłem wypowiadać słowo, słowo. I już miałem taka myśl mi przyszła, no to już możesz jechać, pomodliłeś się. A ja powiedziałem, nie, nie odjadę z tego miejsca, dopóki nie powróci błogosławieństwo. I kiedy zacząłem gromić, kiedy zacząłem wypowiadać słowa prawdy, Bożej prawdy, że mamy to błogosławieństwo, w Tobie, Panie Jezu, mamy to błogosławieństwo. Okazało się, że stukali, a w końcu ten operator włożył rękę i wyciągnął bolec, który zablokował. Ręką wyciągnął, kłócnia trzeba było. Taki długości bolec, taki grubszy od mojego palca, zablokował, wszystko stanęło. Ale kiedy przychodzi słowo od Boga, kiedy Bóg zaczyna mówić, a my zaczynamy po nim powtarzać, okazuje się, że rzeczy się odblokowują. I tak od razu myśl przyszła, no tak, jeden bolec jest, ale jeszcze takich bolców to tu będzie. Do końca nie było żadnych przeszkód. Wszystko idealnie pracowało i chociaż już się ściemniało, a jednak przed całkowitym ściemnieniem zaleli i zakończyli pracę. Co oznacza Boże Słowo? Oznacza rozwiązanie, błogosławieństwo, pomoc. Boże Słowo jest wszystkim. Niebo i ziemia przeminą. Ale Słowo Boże wykona pracę. Nawet ten jeden z pracowników podaje mi ten bolec, mówi, no wmurujcie to tutaj jako symbol tego, że dobrze poszło. Bo Bóg ma wszystko w swoich rękach. Dlatego budujmy na Słowie Bożym. Na Słowie Bożym. Wiecie, to jest jeden z drobnych przykładów, który mógł po prostu zatrzymać całą pracę i tego dnia by się nie zrobiło tej pracy. A przerywać zalewania stropu, wiecie, nie można. Ale Bóg ma rozwiązania. Dlatego budowanie na Słowie Bożym przynosi naprawdę rozwiązania. W Hebrajczyków 4 rozdziale w 12 i 13 wersecie czytamy, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Słowo Boże. Dlatego pamiętajmy, Słowo Boże jest podstawą naszego życia. I drugim kamieniem, który dzisiaj omówimy, jeszcze mamy parę minut, a jest to kamień, o którym akurat bardzo często mówimy, więc nie musimy się mocno rozwodzić. Dlatego nie będę dokładnie omawiał miłości jako wyjaśnienie, czym miłość jest. Tylko w jaki sposób funkcjonuje i dlaczego to jest takie ważne, abyśmy ją mieli. Bo miłość to akcja, a nie abstrakcja. To nie jest tylko mowa bez działania. Miłość jest cierpliwa oraz bardzo łaskawa. I pierwszy fragment, który jest takim klasycznym przykładem miłości, to jest Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak Bóg umiłował. Taką Bóg miał miłość do świata, że dał swojego Syna. Widzimy, na czym miłość polega? Bo w Koryntian w 13 rozdziale od 1 do 3 wersetu czytamy, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym wyłożył na żywność ubogich wszystką majętność moją, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Dążcie do miłości, 14 rozdział, 1 werset. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować, bo kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Ale pierwsze, co jest wymienione, dążcie do miłości. Zanim będziesz się starać o dary duchowe, to postaraj się najpierw o miłość. Najpierw miłość, to jest podstawa. Możesz mieć najprzeróżniejsze dary, możesz mieć dar prorokowania, możesz znać wszystkie tajemnice, możesz potrafić robić bardzo wielkie rzeczy. Miłości nie masz, nic ci to nie pomoże. Po prostu w niczym ci to nie pomoże. Jezus Chrystus przytoczył przykład takich ludzi, którzy w imieniu Jezusa Chrystusa cuda czynili. Demony wyganiali. Wkładali ręce, ludzie byli uzdrowieni. I co? Jezus Chrystus do nich powiedział, idźcie precz ode mnie, czyniciele nieprawości. Nigdy was nie znałem. Używaliście dary, a miłości nie mieliście. To jest o tym właśnie tutaj powiedziane w Koryntie. Dary żeście używali, dostaliście ode mnie te dary. Dałem wam te dary, używaliście je. Ale miłości nie ma. Wiara, nadzieja, miłość. Największa z nich jest miłość. Bo w wieczności nie potrzebujesz wiary i nadziei. Ale miłość potrzebujesz. Więc jak nie masz miłości, to nie masz po co iść do nieba. Bo tam się musisz wykazać miłością. I tu na ziemi musisz wykazać się miłością. Musisz wykazać się, że coś robisz dla innych, a to wypływa z twojej miłości do nich. Bóg tak umiłował świat, że udowodnił to ludziom, dając swojego Syna Jezusa Chrystusa. Kocham was ludzie. Gdybyśmy nawet mieli włączony głos z nieba i cały czas słyszeli na cały głos, że Bóg kocha ludzi, a nie posłałby swojego Syna, żeby nas zbawić. Zginęlibyśmy z tym światem i wydani na spalenie. Na tym polega miłość Boża? Miłość Boża polega na tym, że Bóg ci przebacza. Że Bóg zapomina o wszystkich twoich grzechach. Oddala od ciebie występki twoje, jak wschód od zachodu. Wrzuca je w głębiny morskie, żeby już nikt ich wyciągnąć nie mógł. To jest miłość Boża. Prawdziwa. Czy potrafisz tak kochać? Żeby wybaczać? Żeby żyć według woli Bożej? Mateusza 5, rozdział 44, werset mówi, ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści. Módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają. I prześladują was, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo On to czyni, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I deszcz spuszcza na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Wiecie, czego świat wymaga od tych ludzi, którzy są dziećmi Bożymi? Jana 13:1. I 34 wersa. Przed świętem wielkanocnym, wiedząc Jezus, iż przyszła godzina Jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, aż do końca umiłował ich. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Inaczej od tyłu na to patrząc, jeśli miłości wzajemnej mieć nie będziecie, to nie jesteście moimi uczniami. Bo ja uczę miłować. Dlatego musisz miłować. Nie masz wyboru. Jeśli chcesz budować swoje chrześcijańskie życie i ono ma się ostać i masz wejść do Królestwa Niebios, to je buduj na odpowiednim fundamencie, na odpowiednim gruncie. Miłość musi być jednym z tych elementów i to niezastąpionych zupełnie. Nie jest powiedziane, że Mojżesz wybudował ołtarz dla Pana, miał być z 12 kamieni, ale jednego akurat zabarkło, nie mógł nigdzie znaleźć. I z 11 kamieni zbudował i złożył ofiarę. Przyjęta by była taka ofiara? Nie. Zwróćmy na to uwagę. Więc jeśli budujesz swoje chrześcijańskie życie, podłożysz wszystkie kamienia, ale kamień miłości, no akurat nie było pod ręką, więc bez tego, bez miłości. To, co bez miłości, Słowo Boże podkreśla wyraźnie. Jak miłości nie masz, to nic z tego. Dlatego przyłóżmy się i przyłóżmy nasze starania o to, abyśmy w miłości chodzili. Hebrajczyków 10:24 mówi, okazujmy staranie jedni o drugich. Zachęcajmy się też do wzajemnej miłości i do spełniania dobrych uczynków. Zachęcajmy się. Zachęcajmy się do miłości, bo bez tego nie ma szansy. W Kolosan 3:14 znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem, gdyby ktoś miał jakiś żal do drugiego. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy wybaczajcie jedni drugim. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. Widzimy? Spójnią doskonałości, doskonale zjednacza zbór. Miłość. Właśnie miłość. I jeśli masz tą miłość, to będziesz współdziałać. Jeśli nie masz miłości, będziesz się oddzielać, będziesz gdzieś trzymał się z daleka, nie będzie jedności żadnej. Dlatego nauczmy się żyć prawdziwie w Bożej miłości. Jana 15:9 mówi, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Syn Boga przestrzegał przykazań Bożych. Przecież to sam Bóg, czy On musiał przestrzegać przykazań swojego Ojca? Jeśli miał miłość do swojego Ojca, to musiał. No bo jak można komuś, kogo się miłuje, odmawiać? Nie mogę odmawiać wykonania Bożego dzieła, przestrzegania Jego słowa, jeśli ja miłuję mojego Ojca. Tak Jezus Chrystus powiedział. A my mamy iść w ślady Jezusa Chrystusa. Abyśmy dobrze wiedzieli, że Jezus Chrystus pierwszy nas umiłował. I ostatni fragment, który chciałem przeczytać i na tym zakończymy, jest Efezjan, 2:4 kilka poniżej. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, iż właśnie wtedy, gdy byliśmy umarli z powodu naszych występków, przywrócił nas razem z Chrystusem do życia. Tylko dzięki łasce Bożej zostaliśmy ocaleni. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Dobry jest Bóg. Amen. Kocha nas Bóg. I chcę, żebyśmy my to samo robili. Wiecie, to jest tak, jak mamy rodzinę. Jesteśmy rodzicami. Matka kocha na przykład swoje dzieci. Wszystkie jednakowo kocha, całym sercem. A dzieci między sobą się biją. Kłócą. Jest niezgoda, nie kochają się. Przyjemnie jest matce. Bóg ma dzieci. A tymi dziećmi jesteśmy my. Bóg nas kocha, tak że życie swojego Syna nawet oddał za nas, żeby nas ratować, wyrwać z ręki szatana, przebaczyć wszystkie grzechy. A my między sobą się bijemy. Przyjemnie jest Bogu? Dlatego nauczmy się chodzić według Bożej rady. A więc budujmy wszystko na słowie i na miłości. Amen.